Michał Karnowski, dzień dobry. Witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W atmosferze już przedświątecznej witam gości. Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się.
Piotr Zaremba, zastępca redaktora naczelnego tygodnika w sieci. I mamy, jak Państwo wiecie, taki zwyczaj, że zawsze chwalimy się naszymi pozadziennikarskimi osiągnięciami. Piotrze, promocja Twojej książki za nami, Zgliszcza, opowieści pojałtańskie. Cóż to jest, o czym to jest powieść?
Lata 45-56, dramatyczna walka Polaków o to, żeby komunizm w Polsce nie utrwalił się, nie zatriumfował. Walka zarówno partyzantów, żołnierzy wyklętych, ale też walka cywilna, bardzo ważna. PSL, Mikołajczyk. To jest po części historia naszego dawnego premiera Jana Olszewskiego, który wtedy był młodym chłopakiem.
I któremu ta książka jest dedykowana.
Któremu jest dedykowana i który ogromnie poruszony jest jej pojawieniem się.
Polecamy, przed nami lektura. I Anita Gargas, magazyn śledczy TVP1. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Za nami gorąca debata sejmowa. To było bez wątpienia wydarzenie tygodnia. Zobaczmy, jak w Sejmie Platforma przekonywała do wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla rządu pani premier Beaty Szydło i jak przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości tego rządu bronili. Posłuchajmy, zobaczmy.
Tworzycie obronę terytorialną z partyzanckich grup rekonstrukcyjnych, z kiboli, stworzenie czegoś, wydawanie pieniędzy na coś, co na pewno nie przysłuży się bezpieczeństwu. Zbudujemy Polskę otwartą, obywatelską. Polskę, która bez strachu wewnątrz nie będzie się lękać przed światem zewnętrznym.
Obrał się diabeł wolna ci ogonem nam szedł ze mną. Ja skądinąd miałem bardzo często wrażenie, że pan atakując nas mówi o własnym rządzie, o tych 8 latach. Bo rzeczywiście bardzo wiele zjawisk, które pan opisywał, rzeczywiście miało miejsce w tych czasach.
Wy zajmujecie się procentami w sondażach, a ja jestem dumna, że dzięki programowi Rodzina 500+ o 94% zmalało ubóstwo wśród dzieci. I taka jest różnica w naszych priorytetach, żebyśmy nigdy nie byli tacy jak wy.
I ten ostateczny wynik, 238 za odrzuceniem tego wniosku, czyli tak naprawdę za rządem pani premier Beaty Szydło, 238 głosów, 174, 4 osoby się wstrzymało, klub Kukiz 15 nie wziął w ogóle udziału w głosowaniu. Czyli teraz co? Teraz koalicja rządząca będzie krzyczała, tak jak wcześniej opozycja, 27-1, tak teraz będzie 238-174. No więc ten wynik w liczbach, w cyfrach jest bardzo jednoznaczny, widać mocne poparcie dla rządu, ale wiemy, że w takich sprawach zawsze jest pewne też drugie dno, prawda? Ktoś o coś walczy, pewne wrażenie, czy ta większość sejmowa jest mocna, pewna siebie, ma takie poczucie misji, czy może to utraciła, czy opozycja idzie w górę, czy też nie. Jak na to patrzycie? Piotr Semka, jaki jest generalny wniosek, generalny obraz po tej gorącej debacie?
Po stronie Platformy dwie obserwacje. Grzegorz Schetyna nie ma formatu premiera, jest człowiekiem, który sprawia wrażenie tego, kim on był, to znaczy szefem partyjnego aparatu, pozbawionym charyzmy. To przemówienie było dosyć niepokojące w jednym sensie, znaczy ono pokazuje, jak bardzo pełnastawione jest na zemstę po dojściu do władzy i jak bardzo nie rozumie pewnych zjawisk. Jeżeli ktoś mówi, że my rozszerzymy 500+, na osoby, które posiadają jedno dziecko, choć wiadomo, że akurat to jest grupa rodzin, która nie zmniejsza się, tylko utrzymuje się na pewnym poziomie.
To znaczy nie Polacy nie mają problemu i nigdy nie mieli z podejmowaniem decyzji o pierwszym dziecku.
Tak. Nie rozumie problemu, nie rozumie zjawiska demograficznego i tylko chce to zrobić albo dla poklasku, albo na złość.
Albo tam jest jego wyborca.
I trzy. Bardzo mechaniczne takie zapowiedzi odkręcania, znaczy przywrócenia wyrzucimy wszystkich generałów zwolnionych. Przecież jest mnóstwo spraw, o których Schetyna nic nie wie. To znaczy nie wie, w jakim stopniu ma się to do projektu zmiany polskiego wojska, czy w jakim stopniu ci ludzie zachowywali się nielojalnie. Tutaj padają deklaracje, które tych generałów pewnie zachwycają. I teraz troszeczkę łyżka dziegciu do beczki miodu, bo zwyciężyła partia rządząca. Żałuję, że oba wystąpienia i Jarosława Kaczyńskiego, i Beaty Szydło, choć Beaty Szydło w mniejszym stopniu, były nastawione no, raczej na polemizowanie, że wy jesteście tacy sami, nic się nie zmieniliście, ubrał się diabeł wornat. Wolałbym, żeby była zarysowany już ten drugi etap rządów PiSu, który by niósł pewną wizję, a nie żeby to było taka tylko odbijanie
jest,
piłki.
Taka jest trochę logika starcia sejmowego.
To prawda, ale można
ja
było troszeczkę nowych rzeczy.
Na jedną rzecz, która moim zdaniem umknęła. Tam był jednak też w przemówieniu pani premier Beaty Szydło taki wyraźny ton. Ja nie chcę powiedzieć, że przyznania, że były błędy, ale był taki ton mówiący o pokorze, o tych założeniach właśnie skromności, które muszą być przypominane i tak dalej. Według mnie wybrzmiało to mocno. Anita Gargas, czy też rząd za mało, jak mówił Piotr Semka, przedstawił wizję do przodu?
Nie zgadzam się z tym. Wiadomo było, że ten pierwszy rok rządów Beaty Szydło będzie poświęcony rodzinie. Tu będzie główny nacisk, a kolejny na gospodarkę, na poprawę finansów państwa. I to było zaznaczone. Natomiast to show, przecież przypomnijmy, zgodnie z arytmetyką sejmową, z góry było wiadomo, że wygra strona rządowa. Było tylko kwestią tego stylu. Grzegorzowi Schetynie i Platformie Obywatelskiej to show było potrzebne, ponieważ mamy tutaj jeszcze jeden kontekst. Mianowicie Platforma Obywatelska budowała swoje poparcie, budując równocześnie negację wobec PiSu. To znaczy głosowali ludzie na Platformę dlatego, żeby nie głosować na PiS. Przemysł pogardy temu służył, wszelkiego rodzaju ataki, które nie były atakami, nie były merytoryczne, tylko były po prostu atakami, które można nazwać zwyczajnym hejtem. I po tym roku ponad rządów Beaty Szydło okazało się, że wszystkie te hasła sztandarowe, tej nienawiści, które sączyła Platforma Obywatelska i wcześniej wygrywała, teraz kruszeją. Więc było potrzebne coś, co zmobilizuje ponownie szeregi Platformy i opozycji w nienawiści do PiSu, bo tylko to daje szansę, na to, żeby odbudować Platformie i pomniejszym grupowaniom, żeby odbudować elektorat, swoje zaplecze. I wystąpienie Schetyny, właśnie Grzegorza Schetyny, na tym się opierało. I bardzo mnie zdumiało, że tak swobodnie Platforma Obywatelska sięgnęła w swoich wystąpieniach po kłamstwa, bo rozumiem, że w ferworze dyskusji publicystycznej gdzieś tam w telewizji można się pomylić i powiedzieć za dużo, ale jednak na forum Sejmu no, spodziewałabym się od polityków, czołowych polityków opozycji jednak jakiejś na przykład kłamstwo związane z tym, że jakiemuś nauczycielowi są robione kłopoty z tego powodu, że audycję kabaretową gdzieś tam lansuje. Okazało się, że nie robi tych kłopotów. Nie robi, no ale ja mówiłam o tej Platformie, tak?
Trzeba powiedzieć, że też dzisiaj Polacy mogą liczyć na
sprostowanie. To był PSL, tak?
Tak, no właśnie Polacy mogą liczyć na sprostowanie takich informacji, wiadomości telewizji publicznej to sprostowały. Ale zerknijmy na sondaże, bo ja mam poczucie, już oddaję głos Piotrowi Zarembie i księdzu Henrykowi Zielińskiemu, ale mam wrażenie, że przygotowywano też ten wniosek, tę bitwę sejmową, troszkę sondażami, często tymi wątpliwymi, które miały zbudować wrażenie, że to już jest koniec, przełom, przełamanie, PiS poszedł. Tu widzimy badanie Polski The Times, duży sondaż, Prawo i Sprawiedliwość 34,3, Platforma 26,2. Ciekawe inne wyniki. Było też badanie Kantar Polska, wcześniej TNS, to jest poważny ośrodek badawczy dla tygodnika w sieci portalu w polityce.pl. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość 35, Platforma 26. I doszedł jeszcze ostatnio sondaż centralnego badania CBOS-u, który z kolei mówił o 37% poparcia dla PiS-u, 26% dla Platformy. We wszystkich tych sondażach, co ciekawe, bardzo słabo Nowoczesna, która można powiedzieć, że pikuje w dół. Piotr Zaremba.
No właśnie, z jednej strony wyczuto jednak pewną słabość. To nie jest tak wielka słabość, jak się to przedstawia, ale jednak przez to, że Platforma prowadzi zdecydowanie nad Nowoczesną, ona jakby się zbliżyła do PiS-u. A z drugiej strony to jest też, to jest też ten drugi wymiar, to znaczy po prostu Schetyna niejako przykrywa Petru, prawda? Czy rozgrywa przed wyborami samorządowymi, można powiedzieć, generalne starcie z drugim, no bo jednak on liberalny występuje jako lider tej całej liberalnej czy totalnej, jak to nazwiemy. Bo to myślę, że jeden z celów istotnych i ważnych. Ale ja jednak powiem coś innego, bo powiem w ten sposób. Przy całym tym kontekście, który powinniśmy rozumieć, to ja się cieszę, prawdę powiedziawszy, że taka debata się odbywa. Wolę, żeby Polacy jednak w Sejmie swoje sprawy, a nie na ulicy, rozgrywali. Myślę, że to jest... Znaczy, na pewno porównajmy. PiS dopiero po 3 latach z kawałkiem zgłosił konstrukcję wotum nieufności. Tutaj się zgłasza po 1,5 roku, więc to jest oczywiście świadectwo pewnego zaostrzenia walki politycznej w stosunku do poprzednich kadencji. Natomiast no jednak to jest debata sejmowa, Schetyna jednak, jaki by nie był, czy jest charyzmatyczny, czy nie jest charyzmatyczny, to jakby no otwarcie kandyduje na premiera, a nie wysuwa kogoś innego. Groteskowe jest to, że on mówi nagle o 500+, że chce je rozszerzyć, ponieważ pani Kopacz rok temu twierdziła, że to się w ogóle nie uda.
Schetyna twierdził w lutym jeszcze, że ten projekt trzeba poważnie zmodyfikować, sugerując, że skończy z rozdawnictwem pisowskim. No jak można rozszerzyć, kończąc z rozdawnictwem pisowskim?
Absolutnie...
A pani poseł Elżbieta Witek powiedziała ostatnio, chyba też na antenie telewizji publicznej, wczoraj, powiedziała tak, jeżeli by Platforma doszła do władzy, ten projekt zlikwiduje, to PiS jest jego gwarancją.
Tego nie wiemy, natomiast ja bym chciał jeszcze dokończyć, jeszcze bardziej mnie bawi, jak Ryszard Petru mówi, nie znacie się na gospodarce, mówi to człowiek, który mniemał, że Anglia wychodzi ze strefy euro. To są wszystko rzeczy się do punktowania, natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że jednak rząd PiS trochę się powinien, w niektórych, może mniej w tych programowych, bardziej w tych takich personalnych, trochę się powinien z tych zarzutach jednak też przejrzeć, bo tam były jednak też takie zarzuty, które dotyczą na przykład pewnego stylu rządzenia, pewnych wpadek, no jednak na przykład, dam przykład, no ta seria tych kraks samochodowych, to jest jednak coś, czego każdy rząd powinien unikać. Więc z tego punktu widzenia to jest też higieniczne, żeby czasami się takie rzeczy w Sejmie pojawiły.
Bez wątpienia sami w tym studiu namawialiśmy opozycję długo, żeby biła się w parlamencie i na słowa, a nie na marsze czy pucze.
Ale nie okupując salę parlamentu.
Tak, no na pucze.
Niektórzy posłowie pewnie mieli wczoraj ochotę.
Tak, tam widać, że niektórych nosiło, żeby zostać dłużej. Ksiądz Henryk Zieliński, czy księdzu się też ta debata w tym znaczeniu, że wreszcie wróciła polityka do parlamentu i wyszła z ulicy, podobała?
W tym znaczeniu oczywiście tak. Natomiast całe wotum konstruktywne, oczywiście wiedzieliśmy, jaki będzie tego wynik, dlatego że wiemy, jaka jest większość parlamentarna i trudno, żeby partia rządząca, która jest w pewnym sensie monolitem, w odróżnieniu od poprzednich koalicji PO-PSL, jest w pewnym sensie monolitem, bo nie jest to dokładnie jedna partia, ale też pewna koalicja, ale trudno, żeby głosowali przeciwko własnemu rządowi. Natomiast to było rzeczywiście, rozwinę raczej to, co powiedział pan Piotr, że to była raczej rozgrywka między panem Schetyną i panem Petru. Pan Schetyna bardzo zręcznie zaszachował pana Petru, zmuszając do głosowania za swoim projektem i praktycznie takie zjadanie Nowoczesnej przez Platformę rozpoczęło się chyba od tego strajku okupacyjnego Sejmu. I w tej chwili...
Jest
klątwa Madery też, ale to nie tylko to było, bo również Schetyna bardzo zręcznie rozgrywał Petru, skłaniając go do sprzecznych deklaracji różnych. Będzie dialog, nie będzie dialogu i tak dalej. On się zachowywał Petru w pewnym momencie jak niedorosły człowiek.
Komentatorzy zwracają uwagę, że trochę nieobecny. Jakby w tej debacie, że wciąż nie wrócił
bo nie chciał też do końca żyrować, on próbował jakieś takie wykonywać łamańce.
Jeszcze dajmy księdzu dokończyć,
Tak, natomiast również spójrzmy na wszystko szerzej, że takie konstruktywne wotum nieufności konstruktywne, jeszcze to brzmi zupełnie jak zaprzeczenie istoty sprawy, jest o tyle jaki mógł być wynik, kiedy bezrobocie w Polsce w tej chwili spadło do około 8% w skali całego kraju, prawda? Deficyt budżetowy spadł poniżej 3% PKB. No wszystkie wskaźniki makroekonomiczne pokazują, że nie tylko 500+, ale również w sensie makroekonomicznym jest coraz lepiej.
Proszę księdza, ale tak samo było w latach 2005-2007, kiedy wskaźniki szły do góry. Prawo i Sprawiedliwość też zostawiło, chociaż w inny sposób, ale pieniądze w kieszeniach Polaków. I okazało się wtedy, że pewna przewaga medialna i pewien przemysł, jak Anita powiedziała, pogardy, pierwszy autor tego sformułowania, Piotr Zaremba, mogło być skuteczniejsze niż realne efekty rządów, przywracanie uczciwości, sprawiedliwości i tak dalej. No i dzisiaj w tym wystąpieniu, czy wczoraj w tym wystąpieniu pana przewodniczącego Schetyny, również słyszeliśmy no, podobny ton, to znaczy, że próba takiego stygmatyzowania przeciwników, trochę nawet odczłowieczania.
To prawda i pewnych rzeczy, zabudowania pewnych mediów w określonym kierunku, tego nie przezwyciężymy pewnie. Natomiast chodzi o to, że rzeczywiście rozmaitych wpadek wizerunkowych trzeba w tym wszystkim unikać. Natomiast ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedno, co dla mnie stało się symbolem pewnego starcia dwóch opcji. W czwartek w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia była ciekawa wymiana zdań przedtem między panem ministrem byłym Arłukowiczem, który najpierw był w SLD i krytykował Platformę, potem został ministrem w ramach rządu tejże Platformy, natomiast między panem ministrem Konstantym Radziwiłłem. Kiedy usiłował pan Arłukowicz zmusić pana Radziwiłła, żeby się wycofał z potępienia dla wolnej, bezreceptowej sprzedaży pigułki antykoncepcyjnej, ale także wczesnoporonnej. I odwaga człowieka, który mógł stanąć i powiedzieć ludziom, tak, to jest moja deklaracja, chcę złożyć takie świadectwo.
I też córce bym nie
zapisał. Mam cztery córki i własnej córce, nawet gdyby którejś coś takiego się przytrafiło, nie zapisałbym tego. Ja chcę jednak, głosując na ludzi, wiedzieć, że jest to człowiek, który ma pewne zasady, a nie będzie je zmieniał w zależności od tego, w którą stronę wiatr.
Ostatni wątek w tym punkcie jeszcze chciałbym podjąć. Piotr Semka już o tym wspomniał, ale to jest ważny element. Ta zapowiedź zemsty. Grzegorz Schetyna mówił tutaj o takim akcie odnowy Rzeczypospolitej, która ma jedną ustawą cofnąć wszystkie zmiany. Wszystkie. No rozumiem, że także 500+, jakie Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło. Mamy też wypowiedź profesora Pawła Śpiewaka. No dziś socjologa, ale też towarzysko związanego jednak z Platformą, byłego posła kiedyś Platformy, który mówił, że jeśli wygrałaby Platforma w najbliższych wyborach, to będzie no, zemsta niemalże krwawa, że do kości zostaną pisowcy zniszczeni, tak, wycięci i tak dalej. No, w tym wystąpieniu Schetyny też powtarzam, też były takie tony. On zresztą pozwalał sobie często na takie sformułowania człowieku, prawda, do posła. No, nie miało to pewnej klasy, ale czy Platforma jest w stanie wyjść z takiego tonu odwetu, zemsty? Czy jest w stanie zrozumieć, że inni też mają prawo rządzić?
Ale jest jeden problem. Platforma sprawia wrażenie, jakby była partią, która absolutnie nie zauważa, że jednak PiS zmienia Polskę. Znaczy, to jest troszeczkę tak, jak tacy Bourbonowie, którzy myśleli, że jak obalą Napoleona, no to wszystko wróci do czasów Ludwika XVI. No, ponieśli bardzo ostrą klęskę.
Nie zgadzam się z Piotrem. Myślę, że Platforma doskonale zdaje sobie sprawę, że PiS zmienia Polskę i w związku z tym trzeba zastraszyć tych, którzy PiSowi pomagają na różnych szczeblach rządzenia i decyzji.
Albo chociaż tych, którzy, nie przeszkadzają, prawda?
Którzy pomagają PiSowi tę Polskę zmieniać. Bo zmiany no, są miażdżące dla Platformy Obywatelskiej, która rządziła 8 lat, nie potrafiła zrobić nawet promila tego, co robi w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość.
Ale też,
natomiast
Ani,
ja bym... tak?
No, ja mam wrażenie, że jednak to poczucie Schetyny, ja nie lekceważyłbym tego przekonania, że się wszystko da cofnąć. Pamiętajmy, że po latach 2005-2007, po dużych zmianach, na 8 lat wszystko wróciło w naprawdę dawne kolejne.
No ale to, to po pierwsze tak, to nie były rządy Prawa i Sprawiedliwości tylko, ale mieliśmy również do czynienia z LPR-em, który robił swoje na przykład...
I samoobroną
właśnie. I to zmiażdżyło tak naprawdę
PiS.
Ale jeśli mogę jeszcze powiedzieć, bo bardzo, bardzo niebezpieczna jest ta zapowiedź Grzegorza Schetyny również z jednego względu, bo to jest nakręcanie nastrojów wśród tego twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej, który może być po prostu fizycznym zagrożeniem dla tych, którzy w tej chwili rządzą.
To ważna uwaga.
Ja wiem, ale ja jednak bym też tam spojrzał to inaczej. Na przykład przywołałeś wypowiedź profesora Pawła Śpiewaka. Myślę, że ona też dotyczy czegoś innego. Nie tylko samej intencji Platformy, ale też tego, że na przykład budując pewne narzędzia bardzo silnego wpływania przez polityków na pewne instytucje, oddajemy również te narzędzia drugiej stronie. To znaczy, to jest tak, że Platforma, przychodząc do władzy, będzie miała na przykład wszystkie uprawnienia, których do tej pory władze rządowe nie miały. No to jest przykład sędziów chociażby, prawda? Znaczy konstrukcja, w której zależy jednak Rada Sądownictwa w tak dużym stopniu od polityków. Ja jestem sceptyczny wobec pewnych rozwiązań proponowanych przez ministra Ziobry, mimo że Ziobry uważam za bardzo poważnego ministra, uważam za jednego z lepszych ministrów. I on w wielu sprawach robi bardzo dobre rzeczy. Natomiast tu chyba idzie to za daleko. I pamiętajmy, jak to się odwróci, jak przyjdzie inna koalicja do władzy, rzeczywiście ludzie PiS-u będą wycinani do kości.
W niewielkim stopniu to mówił bardziej, ja wiem, jak gdyby ale fascynował się swoimi słowami, jak będzie wielka masakra piłna.
Jeszcze jedna uwaga. Ostatnie zdanie to jest tak, że pojawił się ten wątek rekonstrukcji rządu. Ja myślę, że to nie jest kwestia dziś, jutro, bo rzeczywiście to wyglądałoby na
uleganie presji opozycji.
Tak, ale myślę, że Jarosław Kaczyński myśli jednak już o tym, którzy ministrowie są...
Chociaż Beata Szydło myślała.
No tak, ale tutaj jednak...
Ja bym zwrócił uwagę, że ona jednak, no pani premier jak w tej debacie naprawdę zaprezentowała się jako taki coraz bardziej dojrzały polityk. Ja miałem takie wrażenie, że...
PiS ma jeden plus w postaci Beaty Szydło. Odtworzył troszeczkę w zasadzie kopiowania fenomen Angeli Merkel, znaczy osoby, która dla wielu Niemców kojarzy się ze stabilizacją i bezpieczeństwem.
Ani tak raz, musimy zmieniać wątek.
Natomiast przestrzegłabym Prawo i Sprawiedliwość przed sondażami, które są dla niego korzystne. Prawo i Sprawiedliwość powinno się zachowywać zawsze tak, jak na początku kampanii wyborczej i jak na początku rządów. Czyli po prostu powinno cały czas zachowywać się tak, jakby musiało dopiero zdobyć poparcie.
Zgoda, ale rozumiem, że przestrzegasz przed pychą, a nie sondażami, no bo z kolei słabe sondaże...
Ale
słabe sondaże też mogą... Rozumiemy, o co chodzi, rozumiemy, to celne. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy tych stacji radiowych, które transmitują bądź retransmitują Salon Dziennikarski. Wspólny program Radia Warszawa to jest 106,2 na Mazowszu, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Teraz także ze studia i w TVP Info. A są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Radio Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy duży odzew ze strony też słuchaczy tych stacji. Bardzo serdecznie je pozdrawiamy. Ale jeśli Państwo myślą, że temat poprzedni, który właśnie zakończyliśmy, czyli wniosek o wotum, konstruktywne wotum nieufności dla rządu w Polsce, był tematem, który na przykład najbardziej zainteresował w tym tygodniu media niemieckie, to się głęboko mylicie, bo najbardziej media niemieckie zainteresowały się tym, że minister Piotr Gliński, pan wicepremier Piotr Gliński, podjął decyzję o połączeniu Muzeum Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej. Zobaczmy, jak to uzasadniał.
Muzeum to łączy potencjały obu jednostek kultury. Nadany został nowy statut, w ramach którego dotychczasowe zadania obu instytucji kultury będą realizowane w nowej formule prawnej.
Od początku uważam, że po to powołano Muzeum Westerplatte, żeby ono stało się narzędziem do likwidacji dotychczasowego Muzeum II Wojny Światowej, do przerwania mojego kontraktu.
Wręcz przeciwnie, chcemy dopełnić ofertę tego muzeum o potencjał, wielki potencjał symboliczny i kulturowy Muzeum Westerplatte.
No, nie wybrzmiały te ostatnie słowa pana wicepremiera, ale dodajmy, że mówił o tym, iż to jest pewna decyzja naturalna i w żaden sposób nie będąca żadną zemstą. W tygodniku Idziemy, wielokrotnie, proszę księdza, o tym też pisaliście. Tygodnik o historii sporo zawsze mówi o historii Polski. I jak ksiądz patrzy w tym kontekście właśnie pewnej troski o naszą, o prawdę o II wojnie światowej? Na przykład na tej wystawie, dodajmy, która została przygotowana przez poprzednie kierownictwo, właściwie w ogóle umyka temat męczeństwa polskich księży. Więc czy ksiądz tę decyzję popiera, czy ma wątpliwości? Jak to ksiądz widzi?
Pan minister Gliński rok temu chyba w wywiadzie u nas mówił już o tym, że te sprawy i ta wizja połączenia muzeów jest czymś naturalnym i nieuniknionym. Natomiast pan zaznaczył na początku, że niemieckie media bardziej się tym zainteresowały, niżeli imprezą w Sejmie pod tytułem...
W detalach znają sprawę.
Tak, niżeli impreza w Sejmie pod tytułem dwotum konstruktywne dla rządu. Dlatego, że ja patrzę to w ten sposób, iż Niemcom chyba zależy na tym, w ramach rozmywania pewnej odpowiedzialności i takiego niwelowania pewnej kumulacji winy, zależy im na pewnej parcelacji tego zła, które za ich sprawą od 1939 roku do 1945 i potem działo się. Jeżeli to rozłożymy na czynniki pierwsze i tutaj jakieś 183 żołnierzy polskich biło się o Westerplatte z pancernikiem niemieckim. No biło się, prawda? Potyczka wojskowa. Tutaj będzie na przykład, odetniemy jeszcze od tego, prawda, Muzeum Stutthof, bo tam to naziści jacyś, nie wiadomo jakiej narodowości robili rozmaite rzeczy. Tutaj walczyła marynarka wojenna niemiecka,
wiadomo,
prawda?
Polski to był obóz.
Polski jeszcze obóz.
No nie był to. Tutaj muzeum, nie zawsze wybrzmiewa.
Tutaj Muzeum II Wojny Światowej, które znowu sprowadzimy do tego. Pamiętacie państwo, dobrze, że w pewnym momencie, że mieliśmy te obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, podczas której gościł i prezydent Putin, i kanclerz Niemiec, prawda? To jest ważne. Ale znowu chodzi o to, że próbuje się rozmywać pewne rzeczy, że tak naprawdę cały ten koszmar II Wojny Światowej zaczął się tutaj, że w gruncie rzeczy Polska była krajem najbardziej doświadczonym II wojną światową, że Niemcy, że pewne skutki II wojny światowej dla nas my ciągle ponosimy. Proszę państwa, pamiętacie, kiedy Niemcy skończyli spłatę odszkodowań względem Francji za pierwszą wojnę światową? Chyba 3 lata temu.
Półtora roku temu ostatnia rata była.
Półtora roku temu.
U
nas musimy to rozczłonkować na kawałki, po to, żeby to nie kumulowało się, nie robiło pewnego wrażenia. Ja tak to odbieram.
Piotr Zaremba?
No, z tym, że ja nie widziałem tego muzeum, nie oglądałem tej wystawy. Ja się bałem jednego przede wszystkim, znaczy takiej trochę symetryzacji, że tak powiem, stron, bo tam pobrzmiewała z tych opisów, z katalogów, taka narracja pod tytułem pokaz, tu Niemcy mieli takie manierki, tu alianci, ale pozwól mi dokończyć.
Tylko jeszcze, bo wtrącę w tym wątku, jeśli mogę, żeby raczej spytać, czy o tym mówisz, bo raczej problem jest taki, że to muzeum jest realizowane zgodnie z zasadą niemieckiej polityki historycznej pod tytułem doświadczenie Holokaustu i II wojny światowej, ale i zbrodnie były doświadczeniem ogólnoeuropejskim.
Dobrze, no, ale właśnie więc
tylko, nie Niemiec.
Ja chcę powiedzieć o innej swojej obawie i to wydaje mi się, że nie do końca się to potwierdza, co mówisz, zważywszy choćby na opis profesora Jana Żaryna.
Właśnie się potwierdza.
No nie, właśnie Jan Żaryn kładzie nacisk na pewne wady, natomiast no nie odsądza tego muzeum czci i wiary. On twierdzi, że część z tego, co tam jest pokazane, jest pokazane
to
bardzo
nie jest
pozytywnie.
Sprzeczne, no mówimy.
Nie, ale nie zrealizowano jakiejś totalnej wizji niemieckiej polityki historycznej.
Dobrze,
ale pozwólcie mi dokończyć, no bo jakby zostałem wytrącony trochę z toku. Ja się bałem tego, właśnie takiej symetryzacji. Tutaj są manierki niemieckie, tutaj żołnierze amerykańscy pili Coca-Colę. Ale pozwól, że własnym głosem to opowiem. Cierpiała ludność cywilna, ale nie cierpiała dlatego, bo Niemcy rozpoczęli wojnę, tylko cierpiała dlatego, że wojna jest w ogóle zła. A to jest bardzo zdradliwa teza, bo to jest taka teza pod tytułem, a może właściwie należało ustępować Niemcom, prawda? Natomiast zdaje się, że...
Nie bombardować ich miast.
No tak, nie bombardować ich miast, na przykład.
Bo krzywdzimy.
Tak, natomiast zdaje się, że ta ostateczna, bo to przecież ulegało bardzo istotnej modyfikacji w ogóle ta koncepcja. Ona na początku taka, zdaje się, trochę była. Natomiast ten ostateczny efekt nie jest aż taki. No, ja mówię na podstawie lektur, między innymi profesora Żaryna. Rzeczywiście jest ten problem, o którym ty mówisz, to znaczy na przykład niepokazania czy niepodkreślenia na przykład męczeństwa Kościoła katolickiego. Natomiast wydaje mi się, że ona jest znacznie bliższa, ta ostateczna wersja, no temu, co byśmy oczekiwali, niż to, co na przykład Paweł Machcewicz, zresztą mój kolega ze studiów, przedstawiał wiele lat temu. Pamiętacie państwo, kiedy no bardzo było to przedmiotem ostrego kontrowersji, gdzie między innymi
Piotr Semka w tym uczestniczył. Zwróćmy uwagę, że nie było w tej sprawie poważnej debaty. To znaczy nawet są wypowiedzi twórców tej poprzedniej ekspozycji, którzy mówią, to jest koncepcja autorska, my nie będziemy słuchali uwag innej strony. No i nie było poważnego forum, gdzie...
Nie, znaczy to, co wyjątkowo perfidne jest w deklaracjach dyrektora Machcewicza, jest to, wczoraj prowadzący w Tok FM-ie zapytał go, czy może nie byłoby lepiej, gdyby ta ekspozycja prezentowała różne punkty widzenia. A na to odpowiedział w bardzo sprytny i bardzo nieuczciwy sposób. Powiedział, to jest absurd, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ekspozycja ma być wynikiem konsensusu różnych sił politycznych. On specjalnie jak gdyby wsadza etykietkę polityki, wiedząc, że ludzie tego nie lubią. Natomiast ucieka w ten sposób od pytania, dlaczego muzeum, które jest jedną chyba z najdroższych inwestycji, które poszły gigantyczne pieniądze, ma być dziełem osoby, która mówi, ja mam taką wizję, dostałem pieniądze, mam wsparcie premiera Tuska i będę to robił.
Jeszcze pamiętać.
Jedna rzecz. Dobrze, Piotrze, wróci głos teraz.
Warto pamiętać, przedstawić widzom kontekst, tak? Pomysł powstał w głowie Donalda Tuska po pierwszych rozmowach ze stroną niemiecką w 2008 roku. Szefem muzeum zostaje wieloletni doradca premiera Tuska i jako szef tej placówki, która powinna być właśnie neutralna, powinna prowadzić badania naukowe i tak dalej, szef tej placówki cały czas uprawia propagandę ideologiczną i wpisuje się w politykę historyczną
przyjętą
przez Tuska, przyjętą politykę historyczną przez Tuska, politykę historyczną, która jest bardzo wygodna dla Niemców. Donald Tusk podejmuje decyzję w momencie, kiedy nasz kraj nie ma Muzeum Historii Polski. Za to robimy placówkę, która opowiada o historii Bóg wie ilu narodów. Przeznacza się na to pieniądze gigantyczne, bo prawie 500 000 000. W dodatku jeszcze kontrole wykazują przeróżnego rodzaju finansowe dziwactwa, tak no powiedzmy. No, w każdym razie jest droższa ta placówka niż przewidywano o dziesiątki milionów złotych. I już samo to dyskwalifikuje tego szefa tej placówki jako dyrektora. Więc niezależnie od tego, czy dzisiaj są łączone Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte, czy nie, dyrektor Machcewicz powinien był odejść, ponieważ uczynił po pierwsze z muzeum narzędzie propagandy politycznej, a po drugie nie sprawdzał się jako menedżer finansowy, od finansów. No i tyle.
Piotr Semka.
Że w tym muzeum jest takim, kończy tą całą ekspozycję takie długie przedstawienie wydarzeń po wojnie. I w tym chyba 20-minutowym czy 15-minutowym filmie nie ma na przykład czegoś takiego, jak wypowiedzi Jana Pawła II, czy to na Placu Zwycięstwa w 1989 roku, czy też przesłanie Jana Pawła II na Westerplatte, gdzie on mówi, że każdy z nas ma swoje Westerplatte. Do czego on się odwołuje? Do męstwa. A ci, którzy bronią tej koncepcji, mówią, że krytycy są chorymi ludźmi, którzy zachwycają się wojną, którzy uważają ją za coś wspaniałego. Absolutne kłamstwo. Znaczy nie ma tego wątku, o którym mówił Jan Paweł II, że wojna była też próbą charakterów nie dla jakiegoś chorego eksperymentu, tylko dla pokazania, że ludzie nie ustępują złu. I tego to w ekspozycji muzeum jest prawie niewidoczny.
Ten spór jest bardzo ważny, bo to taka teza, że potępiamy wojnę za wszelką cenę, no jest tezą w gruncie rzeczy uniemożliwiającą dumę z tego, że walczyliśmy my czy inne narody po wspólnej stronie. Zgoda, ale z drugiej strony ja chcę jednak podkreślić, no to muzeum w ostatecznej wersji z tego, co ja czytam, i to czytam od autorów, czytam autorów odległych od Pawła Machcewicza, no jest znacznie bliższe polskiemu punktowi widzenia niż...
Dobrze, ale powinno być chyba precyzyjne. Dobrze.
Piotrze, ja cieszę się, że być może ten nacisk publicystyczny, jaki wywierałem, spowodował, że to muzeum odeszło od najbardziej takich modernistycznych, ale też płaciłem za to cenę, przepraszam. Byłem wyzywany od propagandistów marca 68 przez Pawła Machcewicza.
Tak, niestety było. Przed nami rocznica, kolejna rocznica tragedii smoleńskiej i prokuratura w tej sprawie podejmuje konkretne działania. Wydaje się, że w iluś obszarach tutaj mamy takie dobre przełamanie, jeśli chodzi o dochodzenie do prawdy. I prokuratura stawia zarzuty rosyjskim kontrolerom lotu ten wątek sprowadzania jak gdyby polskich lotników i polskiej delegacji na śmierć tutaj kontynuuje, ale też zapowiada badania, wreszcie międzynarodowe badania próbek różnego materiału, który tu został pozyskany. Zobaczmy, jak to prokuratura uzasadnia.
Ślady, które były zabezpieczone na miejscu zdarzenia, wycinki z foteli w samolocie, pewne drobne elementy samolotu, które znajdują się w naszej dyspozycji, będą badane przez angielskie laboratorium DSTL-FEL i hiszpańskie laboratorium Policji Naukowej. Pozostałe ślady, które są zabezpieczane w toku ekshumacji, a więc te tak zwane ślady biologiczne, będą badane przez pozostałe laboratoria.
Są tutaj też nowe ustalenia, między innymi magazyn śledczy właśnie Anity Gargas w Telewizji Polskiej w programie pierwszym ujawnił słowa Jerzego Millera i proszę Państwa, to są słowa z kwietnia 2010 roku o tym, że dla rządu rosyjskiego nasza komisja nie istnieje. Ja to czytałem trzy razy, czy się nie pomyliłem. Miller, szef tej komisji, która miała ze strony państwa polskiego wyjaśnić no, tragedię, w której zginęła elita narodowa, mówił w 2010 roku w kwietniu. My nie jesteśmy równoważnymi dwiema komisjami. Komisja rosyjska jest komisją wspólną. Dla rządu rosyjskiego nasza komisja nie istnieje. Jeśli oni czegoś chcą, musimy im dać. Jeśli my czegoś chcemy, mogą, ale nie muszą. I właściwie martwił się jedynie, jak to sprzedać opinii publicznej. Po prostu szokujące słowa. Znaczy...
I dzieje się to w momencie, proszę Państwa, kiedy jeszcze można było cofnąć fatalną decyzję Donalda Tuska o przyjęciu załącznika 13 konwencji chicagowskiej. Tego załącznika i tej konwencji, która spowodowała, że Polska nie miała żadnych praw, ponieważ badanie było prowadzone według reguł katastrof samolotów cywilnych, a faktycznie nasz samolot
nie
wojskowy.
Zrobiono tego.
I jedna rzecz, bo tu ważny też jest kontekst w tym przypadku. Okres od 10 kwietnia do 28 kwietnia, czyli do pierwszego wystąpienia publicznego premiera Donalda Tuska. Wydaje się to nieprawdopodobne, że premier poza małym jednym briefingiem, podczas którego złożył kondolencje rodzinom ofiar, przez 18 dni nie pojawiał się publicznie. Ten okres jest wciąż zagadkowy. Co wtedy się działo, jakie były decyzje podejmowane? I okazuje się, że to nie jest tak, że nie można się było wycofać z pierwotnych założeń. Te nagrania, które ujawniliśmy, pokazują, że jeszcze 28 kwietnia premier był przed ostateczną decyzją, czy Rosjanom jednak nie powiedzieć nie i prowadzimy wspólne śledztwo.
Po szczegóły odsyłam, wiem, że twój program jest też powtarzany na antenie TVP Info i odsyłam. Proszę księdza, czy możemy liczyć na to, że ta rocznica będzie przebiegała spokojnie? I to do wszystkich państwa w tym wątku pytanie. Wiemy, że część środowisk opozycyjnych, zachwalanych także przez największe media, no dąży, mimo że tam ma nie być innych manifestacji, ale dąży do starcia konfrontacji, widzimy co się dzieje pod Wawelem. Liczy ksiądz na spokojny przebieg tych uroczystości w poniedziałek 10 kwietnia, bo jak zwykle będą przed Pałacem Prezydenckim?
Chciałbym spokojnego przebiegu tych uroczystości. Czy tak będzie, zależy to od sił opozycyjnych. Dlatego, że ta katastrofa z 2010 roku to nie jest tylko katastrofa na szczeblu humanitarnym, politycznym i tak dalej. Ta katastrofa rzeczywiście stała się potem pewnym przełomem cywilizacyjnym. Zmieniła Polskę od tego momentu. Zmieniła bardzo mentalność. Zwróćmy uwagę na to, że wcześniej prawdopodobnie coś takiego jak Partia Palikota by w ogóle nie powstało. To powstało pod Krzyżem Smoleńskim, tak naprawdę na krakowskim przedmieściu. Więc znaczenie tej rocznicy dla nas, dla naszego kształtu, naszego myślenia w tej chwili sceny politycznej, dla naszej świadomości jest bardzo duże. I chciałbym, żeby wreszcie także to śledztwo, które ma być prowadzone z udziałem różnych ekspertów i laboratoriów międzynarodowych, żeby doprowadziło nas do ustalenia prawdy, nad którą nie będziemy już dyskutować.
Tutaj króciutko, bo padło pytanie, dlaczego akurat te laboratoria? No, to są laboratoria specjalizujące się w badaniu próbek po zamachach terrorystycznych. Hiszpańskie, bo ETA, brytyjskie, bo IRA. I stąd ten wybór.
Ważna informacja.
Ja dwa słowa chciałem powiedzieć. Ja byłem świadkiem wejścia Mateusza Kijowskiego w tłum na pogrzebie Inki. I według mojej opinii była to akcja, która miała doprowadzić do jakiegoś ataku na grupę ludzi z KOD-u. I teraz, gdy słyszę, i z pełną premedytacją mogę stwierdzić, że wyglądało to jak szukanie zajścia, w którym miało dojść do przemocy fizycznej, która miała być potem nagłośniona.
Teraz podobnie.
Tak. Teraz jak słyszę, jak liderzy obywateli RP mówią, żeby wchodzić z białym znakiem rozpoznawczym kwiatem w tłum, w pojedynczo, to to wygląda jak z premedytacją szukanie jakiegoś incydentu, który ktoś, nie wiem, trzepnie kogoś w głowę i potem będziemy oglądali we wszystkich dziennikach.
Ale mimo wszystko powinniśmy być.
Piotrze, program się kończy. Pełna zgoda z tym, co mówi Piotr Semka. Pełna zgoda z tym, że w 2010 rok to był jeden wielki skandal. Przypominam tą metaforę Włodzimierza Cimoszewicza, że to jak lepiej się wyjaśniało sprawy włamania do garażu. Natomiast mam pewne poczucie niedosytu, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy i o próbę wyjaśnienia tego, tą wielowątkową. Podoba mi się to, co robi prokuratura. Mam wątpliwości, co robi komisja.
Zobaczymy, bo ma być otwarte posiedzenie podkomisji. Jeszcze jeden temat chciałbym zapytać już księdza Henryka Zielińskiego, bo nie chciałbym, żeby nam to umknęło. Zamach, tragiczny atak w Syrii, gazowy atak, w którym zginęło 20 dzieci i kilkadziesiąt osób innych, dorosłych. Czy ten koszmar, proszę księdza, zdołamy jakoś powstrzymać? Wiemy o wysiłkach polskiego kościoła, które często w mediach się nie pojawiają, ale są ogromne.
Najgorsze jest to, że Syria stała się w tej chwili poligonem, na którym testują swoje możliwości światowe potęgi. Nie tylko Rosjanie, nie tylko Amerykanie. Wiemy, że także były oczywiście w ramach zapewnienia sobie bezpieczeństwa naloty izraelskie i jest groźba takich nalotów. Bardzo, no, co my możemy w tym momencie zrobić? Nie wiem, pewnie się także modlić, pewnie pomagać. Jest ta akcja Rodzina Rodzinie prowadzona przez Caritas, żeby wysyłać pieniądze na wsparcie dla szpitali, dla konkretnych rodzin w Syrii, nie tylko w Aleppo. Natomiast, żeby biedni ludzie nie stawali się narzędziem rozgrywek, żeby biedny kraj nie stał się poligonem.
Bardzo dziękuję. To był ksiądz Henryk Zieliński, wcześniej Piotr Semka, wcześniej Piotr Zaremba, wcześniej Anita Gargas. To był Salon Dziennikarski, proszę państwa.
Zachęcamy do przybycia 10 kwietnia. To jest bardzo ważne, żeby być 10 kwietnia na krakowskim przedmieściu.
Proszę państwa, za tydzień Wielka Sobota, ale będzie wtedy Salon Dziennikarski. Specjalne wydanie, mniej polityczne, bardziej kulturalne, bardziej literackie. Również serdecznie na nie zapraszamy. Do zobaczenia, do usłyszenia.